Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Budowanie pełnej jedności chrześcijan wymaga ofiary, mówił papież na ekumenicznych nieszporach konkludujących tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Kiedy pojawiają się trudności, zawierzmy je Bogu, apelował Franciszek na audiencji ogólnej. W Boliwii zamordowano świecką misjonarkę z Polski, Helenę Kmieć. Witam 25 stycznia i zapraszam na aktualności. W jaki sposób głosić Ewangelię pojednania po wiekach podziałów? To pytanie papieża Franciszka wybrzmiało podczas ekumenicznych nieszporów konkludujących tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W uroczystość nawrócenia świętego Pawła sprawowano je w rzymskiej bazylice dedykowanej właśnie apostołowi narodów.
Spojrzenie wstecz jest pomocne i bardzo potrzebne, by oczyścić pamięć, ale skupianie się na przeszłości, zatrzymując się na przypominaniu krzywd doznanych i zadanych innym, osądzając je jedynie według kryteriów ludzkich, może paraliżować i uniemożliwiać życie teraźniejszością. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy czerpali siłę z pamięci, pamiętali o dobru otrzymanym od Pana, ale wzywa także do pozostawienia za sobą przeszłości, aby iść za Jezusem w dniu dzisiejszym i żyć nowym życiem w Nim. Pozwólmy temu, który wszystko czyni nowe, aby nas otworzył na nową przyszłość, otwartą na nadzieję, która nie zawodzi. Przyszłość, której będzie można przezwyciężyć podziały, a wierzący, odnowieni w miłości, będą w pełni i widzialnie zjednoczeni.
Nigdy nie stawiajmy Bogu warunków i pozwólmy, aby nadzieja przezwyciężyła nasze lęki, mówił papież podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Kontynuując cykl kateches o nadziei, nawiązał do postaci Judyty, która w obliczu inwazji wojsk Nabuchodonozora na Ziemię Świętą wzywała swych rodaków, by nie polegali na małodusznych kalkulacjach, ale powierzali się opiece Boga. O tym, że szczęście może istnieć nawet we łzach, Franciszek mówił też do Polaków.
Drodzy bracia i siostry, w życiowych doświadczeniach nie stawiajmy Bogu warunków. Pozwólmy, aby nadzieja przezwyciężyła nasze lęki. Ufność w Bogu polega na tym, że godzimy się, aby realizowały się Jego plany, wiedząc, że Jego zbawienie i Jego pomoc dotrą do nas czasem w sposób odmienny od naszych oczekiwań. Słusznie prosimy Pana o życie, o zdrowie, o miłość i szczęście. Trzeba jednak zaufać, że Bóg może wzbudzić życie nawet ze śmierci, że można doświadczyć pokoju nawet w chorobie, że może istnieć pokój duszy nawet w samotności, a szczęście również we łzach. Niech Boże błogosławieństwo stale Wam towarzyszy.
W Boliwii zamordowana została nasza rodaczka, świecka misjonarka Helena Kmieć. Na misjach przebywała zaledwie kilkanaście dni. Współpracowała z wolontariatem misyjnym Salvator, prowadzonym przez salwatorianów.
Jak poinformował ojciec Piotr Fila z prowincji opolskiej prowincji salwatorianów, Helena Kmieć oraz inna wolontariuszka Anita Schuwald 8 stycznia wyjechały do Boliwii, do placówki prowadzonej przez siostry służebniczki dębickie. Miały tam przebywać pół roku i pracować w ochronce dla dzieci.
Wczoraj około godziny 2 w nocy zostały zaatakowane. Jedna z nich usłyszała dziwne hałasy w pokoju koleżanki. Kiedy wyszła na korytarz, zobaczyła napastnika, który przestraszył się i uciekł. Ale niestety wchodząc do pokoju zobaczyła, że jej koleżanka leży w krwi. To było kilkanaście ran zadanych nożem.
Na razie nieznane są motywy napadu. Do tej pory jednak placówka sióstr służebniczek dębickich w miejscowości Cochabamba była bezpieczna.
Siostry powiedziały, że teren, gdzie one mieszkają, nie dość, że jest zabezpieczony, bo tam jest jakiś większy płot i jakieś bramy, które są pozamykane i kraty w oknach, to w ostatnim czasie nie było żadnego sygnału, żeby cokolwiek takiego niepokojącego się wydarzyło.
Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Dziś dobiega końca tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W całym Kościele był to czas wzajemnego poznawania się między wyznaniami. Zdaniem księdza Janusza Czerskiego istotne w ekumenie jest to, by mówić o tym, co łączy. Nasz gość podkreśla, że od każdego wyznania możemy nauczyć się czegoś innego, między innymi od ewangelików znajomości Biblii, a od prawosławnych żarliwości modlitwy.
Przed mikrofonem Tomasz Siniew. Witam Państwa serdecznie, a moim gościem jest ksiądz mitrat, profesor Janusz Czerski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który ma możliwość odprawiania nabożeństw w obrządku grekokatolickim i przy okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan będziemy rozmawiali właśnie o tej ekumenii. Księże mitracie, tak naprawdę chyba jest na czym budować tę ekumenię. Musimy wiedzieć, co nas łączy.
Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże Panu redaktorowi. W odpowiedzi na Pana redaktora pytanie bym powiedział tak, że myślę, że już sama nazwa tego tygodnia ustawia nas, jaki jest kierunek tego tygodnia. Jest to tydzień modlitw. A więc niewątpliwie modlitwa jest podstawą. Modlitwa jest, bo właściwie widzimy z doświadczenia, przez wieki nie udało się zjednoczyć wszystkich kościołów. Wiemy, że powstają sekty, że ludzie się wciąż dzielą. Zresztą myślę, że już w początkach kościoła były te podziały. I to tylko modlitwa, czyli działanie Ducha Świętego. Przykładem zresztą tutaj najpiękniejszym jest sam Pan Jezus, który pisze o tym, święty Jan w 17 rozdziale swojej Ewangelii właśnie, modli się, aby byli jedno. Już Pan Jezus się modli. To jest pewien wzór, pewien model właśnie naszej postawy ekumenicznej. My się powinniśmy modlić. Tu chcę od razu dodać, że Kościół grekokatolicki, obojętnie w jakiej wersji, w jakim odgałęzieniu, czy to będzie rosyjski, grecki, no ten macierzysty grecki jest oczywiście, rumuński czy jakikolwiek inny, modli się co najmniej 3 razy dziennie o zjednoczenie wszystkich kościołów. Jest to w juczni, w nieszporach i oczywiście we mszy świętej, w tak zwanej modlitwie wiernych. I to zaraz na początku mszy świętej. To jest niewątpliwie podstawa. Druga sprawa, taką bardzo ogólną bym powiedział sprawą, to jest ten tydzień zmusza nas do refleksji, jakie jest nasze podejście do tych, którzy są innego wyznania. Właśnie, czy jesteśmy życzliwi, czy staramy się zrozumieć. W tym tygodniu modlitw nie chodzi o nawracanie, broń Boże, ale o to, żeby zrozumieć właśnie innych, którzy w ten sposób wyrośli, w ten sposób się wychowali, że w ten sposób realizują swój ideał chrześcijański, ale są chrześcijanami. To jest bardzo ważne. Po trzecie, wydaje mi się, że ten tydzień, ponieważ daje nam też możliwość nauczenia się czegoś od innych. Może ja konkretnie wskażę, nie wszystkie przykłady, ale jakieś tak przykładowo tylko wspomnę, na przykład od protestantów, czego się możemy nauczyć. No przede wszystkim tego wielkiego szacunku do Pisma Świętego. To samo jest w Kościele bizantyjskim, tam Ewangelia leży na ołtarzu, tak jak Eucharystia w tabernakulum, to jest właściwie znak obecności Pana Jezusa. Święty Jan 23 zwrócił uwagę, że właśnie, że zarówno Ewangelia, jak i Eucharystia są znakami obecności Chrystusa wśród nas. Ale protestanci właśnie czytają Pismo Święte, no i dla nich to Pismo Święte jest podstawą. Myślę, że można się bardzo wiele z tego nauczyć i zachęca to nas też do czytania. Popatrzmy na Kościół prawosławny. Też możemy się czegoś nauczyć. Przede wszystkim właśnie bym powiedział no, 2 rzeczy. To nie jest wszystko oczywiście, ale 2 rzeczy takie podpadające. Pierwsze to jest, jak wyjdziemy do świątyni prawosławnej, zobaczmy, jak się prawosławni zachowują, z jakim wielkim szacunkiem, bo oni po prostu przeżywają tę obecność Boga. Więc czasami właśnie nam w Kościele rzymskokatolickim brakuje tego szacunku właśnie, tej świadomości obecności Boga wśród nas. A druga sprawa właśnie to jest ta żarliwość w modlitwie. Te modlitwy, rozmaite modlitwy. No nie chodzi o to, żeby dużo się modlić, żeby wiesz, wiele modlitw, nawiasem mówiąc, Kościoła Wschodniego jest wciągniętych od wieków do kultury łacińskiej, do liturgii łacińskiej. Na przykład chwała na wysokości Bogu. To jest modlitwa z juczni Kościoła Wschodniego, prawda? I to się odmawia pod Twoją obronę. To jest modlitwa wschodnia, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Oni też niektóre rzeczy biorą od nas i tu się możemy właśnie ubogacić tekstami choćby modlitw, na przykład. To jest jeden z przykładów. No i myślę, że bardzo wiele. A okazją tym właśnie jest do zrozumienia tego, właśnie tych innych kościołów w tygodniu ekumenicznym, to co jest? To, że my uczestniczymy w tych nabożeństwach, są protestanci obecni, są prawosławni, są greko-katolicy, właśnie są inne obrządki, w których możemy brać udział, widzimy, podziwiamy i patrzymy, co mogłoby się nam przydać do rozwoju naszego chrześcijaństwa.
Księże Mitracie, jeszcze jest chrzest, który wskazuje nam to pochodzenie z wody właśnie.
No oczywiście. Chrzest jest właściwie tym elementem, który nas wszystkich bardzo, bardzo łączy. To jest podstawa, bo gdy chodzi o inne sakramenty, to kościoły protestanckie mają inny pogląd na tę sprawę, prawosławny nie. Kościół prawosławny ma taki sam pogląd jak Kościół katolicki, jest 7 sakramentów, prawda? Ale właśnie chrzest jest tym elementem, który rzeczywiście jest wspólny, absolutnie wspólny wszystkim. Chrzest i Jezus Chrystus. To, co protestanci podkreślają właśnie i co podkreśla także Kościół wschodni, to jest właśnie w centrum życia Jezus Chrystus. Dla protestanta jest to bardzo ważne, ale w Kościele prawosławnym tak samo właśnie. Jezus Chrystus. To jest w liturgii, w modlitwie właśnie i przede wszystkim w ikonografii. Przecież każda ikona, nawet jeżeli przedstawia Matkę Bożą, to ona się odnosi do Chrystusa. Jeżeli nawet Chrystusa Matka Boska nie trzyma tego jako dzieciątka, to jest napis Mater Tyu, czyli Matka Boga.
Jeszcze mam takie wrażenie, bo że przy okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przypominamy sobie nagle o tej ekumenii, jakby jej nie było na co dzień. To błąd, bo przecież Tydzień Powszechnej Modlitwy powinien być czasem, gdzie możemy poznać te religie, ale na co dzień powinniśmy praktykować po prostu współżycie.
Tak, bardzo słusznie pan redaktor to wspomniał o tym. Właśnie jakoś zwróciłem uwagę, Kościół Wschodni pamięta codziennie o potrzebie tej ekumenii, tej zjednoczeniu. U nas w Kościele Zachodnim, właśnie w Kościele Rzymskim, może się to rzadziej trafia. Czasami się pojawia w modlitwie powszechnej, prawda, wezwanie jakieś o zjednoczenie, ale tak na co dzień może o tym nie myślimy. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta ekumenia jest naszą troską. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest potrzebne. Ale myślę, że dobrze by było właśnie, żeby gdzieś częściej się modlić. To nie musi być zaraz wprowadzone urzędowo w liturgię Kościoła, prawda, do modlitw, żeby zmienić nagle modlitwy, prawda, i tak dalej. Żadna reforma nie jest potrzebna. Chodzi o to, żeby wierni sami o tym pamiętali. Chcielibyśmy, żeby wszyscy byli zjednoczeni. Chcemy zresztą, żeby wszyscy byli jak bracia. Modlimy się o pokój. W modlitwie o pokój właściwie też się zawiera pewien aspekt tego zjednoczenia, bo my chcemy przyjąć wszystkich, niezależnie od ich przekonań i poglądów, nie?
I myślę, że Opolszczyzna może być wzorem dla innych regionów. Proszę nie traktować tego jako wywyższania się reprezentanta tego regionu, tej diecezji, ale faktycznie tak jest, bo ekumenia istnieje na co dzień. Tutaj współżyją ewangelicy, grekokatolicy, prawosławni, rzymscy katolicy i mamy realne, namacalne dowody tej współpracy nie tylko przy okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
Do tego jeszcze pan redaktor może dodać Syryjczyków, którzy nieliczni są już obecni. Nie wiem, jakiego wyznania są, bo że są zdaje się w ogóle protestantami nawet, ale to nie jest ważne. Myślę, że to w powiedzeniu pana redaktora nie ma absolutnie przesady. Nie dlatego, że ja też stąd jestem w tej chwili, prawda? Nie urodziłem się tutaj, ale jestem też, czuję tą jedność z tym środowiskiem. To jest moje powiązanie. Ale tak rzeczywiście jest, dlatego że poza tym trzeba powiedzieć, że hierarchia opolska, zwłaszcza ksiądz arcybiskup Nosol, to się byli bardzo życzliwi. Ksiądz arcybiskup Nosol miał tak szerokie właśnie pojęcie, rozumienie tych innych właśnie, że to on właściwie popierał ogromnie tym właśnie duszpasterstwa i dla protestantów właśnie, i dla katolików. Co więcej, o tym nie wiem, czy państwo wiedzą, że kiedy zgłosił się zaraz po nominacji arcybiskupa Nosola w 1977 roku do niego, znającego zresztą z konferencji prawosławno-katolickich biskup Jeremiasz z Wrocławia, prawosławny, i zapytał się, czy by nie dało się jakiegoś miejsca w Opolu znaleźć na odprawianie, ksiądz arcybiskup z miejsca wyznaczył kaplicę pod kościołem, bardzo zresztą wygodną, pod kościołem świętego Piotra i Pawła. No, minęło od tego czasu już bardzo 40 lat równo. równo 40 lat w tej chwili, to 77 rok, więc i ani jedno nabożeństwo się nie odbyło. Ale to świadczy o życzliwości, to powiedzmy, że nawet dla prawosławnych, bez różnicy właśnie tutaj wyznania, dla każdego wyznania był otwarty nasz arcybiskup. No i taka właśnie jest opuszczyzna. I myślę, że tu bez przesady pan redaktor dobrze powiedział.
Zdaniem księdza jesteśmy bliżej tej jedności niż dalej?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo tak jak ja mam szczerze powiedzieć, to ja to widzę, że to coś długo trwa. Przyznam się szczerze, kiedy byłem jeszcze na studiach specjalistycznych właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wtedy się kończył sobór i pamiętam, jak myśmy z entuzjazmem mówili, no to teraz właściwie się zjednoczymy z Kościołem Prawosławnym, jest to kwestia właściwie no, niewielkiego czasu. No to od tego czasu minęło już prawie 50 lat, prawda? No, widzimy, że tego nie ma. Ale chcę powiedzieć, że są inne znaki ekumeniczne. Tutaj właśnie może dam, czego państwo mogą nie wiedzieć, jak ten ekumenizm wygląda z innymi kościołami. Może to nie dotyczy Polski, ale warto wiedzieć, jaka jest atmosfera w świecie. Na przykład w czasie mojego pobytu, jednego z moich pobytów w Jerozolimie, zostałem zaproszony do duszpasterstwa rzymskokatolickiego prowadzonego przez Franciszkanów w Jerozolimie. To jest właściwie jeden duży ośrodek, tam jest jakieś seminarium, prawda, i z tych zakonników jest więcej. No, szefem wtedy był, nie pamiętam już niestety imienia, Polak. Pytałem go właśnie o te związki ekumeniczne, więc powiedział tak, najlepiej to wychodzi z Ormianami. Proszę sobie wyobrazić, Ormianie nie katolicy, bo są Ormianie katolicy, ale nie katolicy. I z tej właśnie grupy niekatolików, z tego seminarium przyszedł do niego ojciec duchowny i poprosił o spowiedników franciszkanów, żeby spowiadali kleryków mój, bo on nie ma dobrych spowiedników. Wszelkie jakieś tam modlitwy wspólne czy imprezy odbywały się właśnie z tymi Ormianami. Ale ja powiem, że to mnie nie zaskakuje, kiedy zobaczyłem, co się dzieje w Eczmiadzinie, kiedy przyjechał Jan Paweł II, święty, i kiedy przyjechał teraz Franciszek. W żadnym ośrodku tak nie było, jak właśnie tam, że ten patriarcha był obecny na wszystkich liturgiach papieskich, papież na jego liturgię oczywiście. Papież mieszkał w pałacu, a właśnie patriarzem. Dla Ormian właściwie to jest sprawa, oni by mogli właściwie już dziś być kościołem katolickim, tak samo zachowując oczywiście swoje tradycje.
Jest coraz więcej takich małych gestów, które są wielkimi krokami na drodze do ekumenii.
Bardzo dobre określenie pana redaktora. Właśnie ja tak uważam, że właśnie takimi małymi krokami. I to robił Jan Paweł II, święty, to robi Franciszek. Niezależnie od tego, najgorzej było w Gruzji. Wiemy, że tam nawet nie pokazał się. Ten patriarcha jest zresztą, był zależny od Rosji kiedyś, prawda, i dzisiaj chyba też jest zależny. No, mimo, że Gruzja jest bardzo otwarta dla Zachodu i dla Polski, szczególnie dla Polski właśnie, ze względu na Lecha Kaczyńskiego kiedyś. No więc to jakoś było takie z wielką rezerwą. Kiedy święty Jan Paweł II przyjechał, to powiedział, że ojcie nasz nie mogą wspólnie odmówić, bo to by było już jedność. No więc to, przecież z protestantami się modlimy, to samo, oni mają to samo ojczyzna sobie, prawda, to nie ma problemu. Więc są czasami takie, ale to dużo zależy od ludzi, od pojedynczych ludzi, od ich mentalności. I myślę właśnie, że tutaj się musi zmienić mentalność. Zresztą, cóż teraz właśnie w ostatnim okresie słyszeliśmy kazania świętego Jana Chrzciciela, który mówił, nawracajcie się, metanoite po grecku, to znaczy zmieńcie sposób myślenia, zmieńcie nastawienie. To nie chodzi o wielkie pokuty, tylko o zmianę, prawda, nastawienia. I myślę, że to jest podstawą, czyli nawrócenie właściwie jest jedyną drogą, modlitwa i nawrócenie jedyną drogą do takiego otwartego komunizmu.
Dziękuję bardzo. Gościem był ksiądz Mitrat, profesor Janusz Czerski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję państwu. Szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadził Tomasz Siniew z Radia Doksa. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.